Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Dzień dobry, mam na imię Tomek, dzwonię ze Szczecina. Chciałbym złożyć podziękowania Straży Miejskiej. Takie miejsce zdarzenia w centrum Szczecina koło Medicusa. Przeszedłem trochę z nieuwagi, trochę nieświadomie, trochę zamyślony byłem na czerwonym świetle. Podjechał radiowóz Straży Miejskiej, zatrzymał mnie, wylegitymował. No ja opowiedziałem, że się zamyśliłem. No takie rzeczy się nieraz zdarzają. Wiadomo, że trzeba uważać na ulicach, na jezdni. Pani bardzo miła, sympatyczna, kompetentna. Pouczyła mnie. Ja chciałem przyjąć każdy mandat, bo wiedziałem, co zrobiłem, że źle zrobiłem i tak dalej. Ale dostałem pouczenie i on działa. Teraz zanim wejdę na ulicę, odkładam wszystkie rzeczy na bok, patrzę na światło, stoję. Pewnie bym był zły, gdybym dostał ten mandat, ale to pouczenie chyba zrobiło na mnie większe wrażenie niż ukaranie mnie mandatem 200-złotowym. Jeszcze raz dziękuję Straży Miejskiej i tej pani. Dziękuję, pozdrawiam, Tomek.
Także dziękujemy strażnikom miejskim i kłaniamy się nisko w środę 19 czerwca. Mariusz Tałajkowski audycję zrealizuje. Sławomir Orlik jest przy telefonach. Ja się nazywam Janusz Wilczyński. Telefony do studia 510-37-36 i czujny 510-37-32. Mail czasreakcji@radioszczecin.pl. Dzisiaj za poduszczeniem naszego słuchacza zapytamy policję, komendę wojewódzką konkretnie, co ze śmigłowcem dla naszej szczecińskiej policji. Były zapowiedzi pod koniec grudnia ubiegłego roku, że taki śmigłowiec się pojawi. Sezon letni przed nami. No przydałoby się, żeby taki śmigłowiec był, bo on rzeczywiście, jeżeli chodzi o śledzenie tego, co się dzieje na drogach, czasem uczestniczenie w różnego rodzaju akcjach pościgowych na terenie województwa, jest nieocenioną pomocą i wsparciem. Więc policjanci, mam nadzieję, poinformują nas dzisiaj szczegółowo, dlaczego tego śmigłowca jeszcze dzisiaj na naszym niebie nad zachodniopomorskim nie ma. Ale to nie jedyny temat. Zapytamy także odpowiednią osobę, dlaczego przebudowa powstańców wielkopolskich na dniach się rozpoczyna, gdy tymczasem nie zakończyła się przebudowa Kolumba. Czy nie grozi nam kolejny drogowy Argamedon, jak to mówił jeden z naszych słuchaczy? No i będzie także o kocie Gacku. Pojawiły się takie zarzuty, że kot Gacek, ten kot, który rozsławiał ulicę Kaszubską, został zabrany z ulicy po to, żeby monetyzować działania jednej z organizacji pomagających zwierzętom, że powinien na tej ulicy pozostać. Dziś odpowiedź na te zarzuty. Porozmawiamy także o tym, że nasi szczecińscy radni przyjęli uchwałę, która otwiera nam drogę do strefy czystego transportu w centrum Szczecina. Nie będzie można wjechać pojazdami, które kopcą. Czy to dobre rozwiązanie, czy nie jest przypadkiem tak, że uderzy w najuboższe osoby. Ale to nie wszystkie tematy. Będzie także temat, który poruszyliśmy wczoraj. Przypomnijmy najpierw telefon właśnie, który wyemitowaliśmy we wtorek.
Dzień dobry. Dzwonię w takiej nietypowej sprawie. Na Warszawie budowana jest szkoła, to jest ulica Kredowa. W oknach szkoły ptaki pytu, jeżyki, jaskółki zrobiły sobie gniazda. Ale ktoś wpadł na pomysł, żeby wrzucić worki foliowe. Worki foliowe mają odstraszyć ptaki. Wczoraj wracałam autobusem i widziałam bardzo dużo ptaków krążących. Nie wiem, czy boją się tych worków. W gniazdach są pisklęta może już. Okres lęgowy to chyba te worki dopiero na zimę albo wczesna wiosna po likwidowaniu gniazd.
Tuż po otrzymaniu tego sygnału zatelefonowaliśmy do Straży Miejskiej. Przy naszym telefonie pani Joanna Wojtach, Straż Miejska. Dzień dobry.
Dzień dobry panie redaktorze, witam słuchaczy.
Przede wszystkim dziękujemy jeszcze raz za to pouczenie dla naszego słuchacza, który przeszedł na czerwonym świetle. Okazuje się, że zrobiło ono chyba na nim większe wrażenie niż gdyby otrzymał mandat i te wrażenia pozytywne pozostaną i zapewne już nie będzie zdekoncentrowany przechodził przez przejście, kiedy pali się czerwone światło. A teraz już o jeżykach, prawdopodobnie o ich gniazdach przy ulicy Kredowej. Tam jest budowana szkoła, już koniec praktycznie tej budowy, prace wykończeniowe. Strażnicy pojechali na miejsce i co zastali?
Ja jeszcze tylko odniosę się do tego telefonu słuchacza. Ja również bardzo dziękuję. Rzadko się zdarzają takie podziękowania, a tym bardziej że słuchaczowi chciało zadzwonić i podzielić taką informacją. Bardzo dziękuję w imieniu strażników. A wracając do reklamówek torb foliowych zawieszonych przy oknach na szkole przy ulicy Kredowej. Faktycznie po otrzymaniu sygnału od państwa, bo do nas to zgłoszenie nie wpłynęło, tylko uzyskaliśmy informację za pośrednictwem radia. Patrol interwencyjny z oddziału Północ udał się na miejsce. To dosłownie było kilkanaście minut do pół godziny od powzięcia informacji. Na miejscu zaleciliśmy natychmiast, rozmawialiśmy z brygadzistą robót, bo tylko taką osobę zostaliśmy, powiedzmy, z osób decyzyjnych. Nakazaliśmy natychmiastowe usunięcie tych odstraszaczy, bo faktycznie strażnicy potwierdzają, że krążyły w pobliżu ptaki, tak jak gdyby chciały się dostać do gniazd, bo widać na zdjęcia, które pozwoliłam sobie do państwa redakcji przesłać.
Tak, i mamy je na stronie Czasu Reakcji.
Dokładnie.
Zapraszamy słuchaczy.
Widać, że tam są ulepione już gniazda, zatem w gniazdach powinny być już małe pisklęta i absolutnie takich zapór, takich odstraszaczy w okresie lęgowym nie można zawieszać. To wyczerpuje znamiona wręcz przestępstwa. Ja przypominam, są to przepisy karne, nie w kompetencjach Straży Miejskiej, zatem my do pewnego momentu mogliśmy tylko podjąć te działania z nakazem natychmiastowego usunięcia tych odstraszaczy. Sporządzona dokumentacja fotograficzna i sporządzona notatka została przekazana do dalszych działań, do dyspozycji policji.
A my jesteśmy w kontakcie z policją i czekamy na ustalenia. Najpewniej ustalenia te poznamy w piątek. Czy policjanci wszczęli dalsze postępowanie, dalsze kroki? W tej sprawie otrzymaliśmy telefon.
Dzień dobry, z tej strony Wojtek, stary słuchacz. Chciałem podziękować tej pani od tych ptaszków, która poinformowała Radio Szczecin o tym barbarzyństwie. Także dziękuję ślicznie pani. Karma wraca. Szanujmy azbęda i dbajmy o te zwierzątka, bo zwierzątka nas nigdy nie zawiodą. Pozdrawiam serdecznie wszystkich. Trzymajcie się zdrowo i bojowo.
Dziękujemy. Tak czynimy. I jeszcze jeden głos.
Janusz Doleniusz, stały słuchacz. W tym roku był 3 ulęgi. Wiosna była taka, że tak powiem, przedwczesna. Czarne te maluchy. I te ptaszki sobie wiją te gniazda w miejscach na elewacjach budynków. Też nie zbliżam reklamówki, bo one są tak kochane, ale w sumie na elewacjach droższa niż ten wylęk. Także podejrzewam, że ta pani nie ma racji w sumie na zaburzenie gniazd w tym momencie, a jest trzeci wylęk w tym roku. Trzeci. Zawsze były jeden, może dwa. Także no, pogoda się zmienia i tak samo się zwierzątka przystosowują do wszystkiego. Dziękuję.
Trzeci lęk zapewne nie dotyczy jeżyków czy jaskółek, dlatego że one zbyt późno przylatują do nas, żeby wyprowadzić 3 lęgi, ale innych ptaków to się rzeczywiście zdarza. Niemniej jednak, pani Anno, to co pani powiedziała, tu są przepisy karne, nie wolno w tym okresie lęgowym usuwać gniazd, prawda? Od marca do października, zdaje się,
tak,
nie
dokładnie.
Można.
Nie wolno tego robić. Ustawa o ochronie zwierząt precyzuje, jest przepis. I absolutnie ten zakaz właśnie dotyczy braku zakazu wręcz właśnie usuwania gniazd, niszczenia gniazd, a nieraz się tak dzieje niestety na przykład przy przycinkach drzew, koronowaniu i innych zabiegach pielęgnacyjnych, gdzie już są w koronach drzew założone gniazda.
Dokładnie. Przepisy określają termin między 1 marca a 15 października jako okres lęgowy ptaków. Wtedy usuwanie gniazd jest niedozwolone. Ale nie tylko usuwanie, bo tutaj ci robotnicy nie usunęli tych gniazd, ale zakazane jest także umyślne płoszenie lub niepokojenie w miejscach noclegu, w okresie lęgowym, w miejscach rozrodu lub wychowu młodych. A czym to jest? Właśnie umyślnym płoszeniem tych ptaków, więc dobrze bardzo,
tak,
że państwo zainterweniowali, byliście na miejscu. My policję zapytamy, co dalej z tą sprawą. Dziękujemy, pozdrawiamy pani Joanna Wojtach, Straż Miejska Szczecin.
Dziękuję, pozdrawiam i do usłyszenia.
Do usłyszenia oczywiście. 12:13 to jest czas reakcji, to teraz przejdźmy się ulicą Lubeckiego.
Dzień dobry, jestem stałą słuchaczką waszego radia. W tej chwili wróciłam z miasta, gdzie miasto lśni, wykoszone jest cała trawa, pozamiatane i wszystko. Ja dzwonię ze Szczecina, z ulicy Lubeckiego. To jest problem odwieczny koszenia traw. Ja rozumiem, że mogą w pewnym stopniu te trawy utrzymywać wilgoć, ale również utrzymują przyjemne zapachy po psach. Wiemy, jaka jest kultura państwa, które mają psy. No my już za to nie odpowiadamy. A my bardzo często musimy wysiadać do taksówki właśnie przechodząc przez te trawy i nikt ulicą Lubeckiego nie jest zainteresowany. Ani latem, ani zimą. Dzwoniłam też w sprawie podnoszonych przez korzenie drzew płytki, gdzie po prostu są takie wyboje. Ludzie chodzą o kulach, tak jak ja chodzę o kulach. Muszę bardzo uważać na to. Dzwoniłam do zarządu dróg. No niestety, nie ma pieniędzy. Te płytki stare można wykorzystać. Jest tyle ludzi bezdomnych, jest tyle ludzi na zasiłkach. Dać im zajęcie. Jedna strona jest zrobiona, bo tam jest oczywiście hotel Wulkan, cała w Polbruku. A u nas góry, pagórki, nie musimy w góry wyjeżdżać. Dziękuję Państwu, do widzenia.
Dziękujemy, zainterweniujemy, zapytamy, prosimy o koszenie, byle nie za płacko, nie za krótko, żeby to nie była taka płaszczyzna sucha, gdzie słońce może operować, a to słońce prędzej czy później porządne, silne, teraz na południu Europy mamy upały, pojawi się także i u nas, ale jednak trzeba tę trawę skracać, to zdecydowanie. No a chodniki to już inna kwestia, ale rzeczywiście po jednej stronie, tam gdzie hotel Wulkan, jest piękny chodnik, a po drugiej stronie wygląda to o wiele gorzej, a przecież mieszkają tam ludzie, mieszkają tam Szczecinianie. Ale teraz dobra informacja. Wielokrotnie my i także nasi słuchacze apelowaliśmy do Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego o to, żeby na Głębokie kursowała nie tylko jedna linia, nie tylko tramwaje jednej linii, ale kilku. No i wreszcie tak będzie. Tramwaje linii 10 w Szczecinie będą kursowały na wydłużonej trasie. Obecnie pojazdy tej linii jadą z Gumieniec, kończą kurs na Placu Rodła, ale od 29 czerwca dziesiątka będzie kursowała na trasie Gumieńce, Plac Rodła, Arkońska, Głębokie i te kursy będą się odbywały w dni powszednie w godzinach szczytu, a w okresie wakacji letnich także w dni powszednie do godziny 20 oraz w soboty i dni świąteczne, co ważniejsze, więc miejmy nadzieję, że łatwiej będzie dojechać na Głębokie, do Głębokiego także, bo będzie nie tylko dziewiątka, ale także dziesiątka i taka dobra informacja na ten temat. A teraz będziemy rozmawiali o innym temacie. Pan Łukasz do nas napisał przy naszym telefonie gość, pan Wojciech Jachim, rzecznik spółki Tramwaje Szczecińskie. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa.
Chciałbym poruszyć temat przebudowy Powstańców Wielkopolskich, pisze pan Łukasz. O ile temat ulicy Kolumba poruszany był wielokrotnie i powiedziano już chyba o tym wszystko. Zastanawia mnie fakt, że zarząd dróg, magistrat zdecydowali się na rozpoczęcie przebudowy nie ulicy Powstańców Wielkopolskich, nie kończąc przebudowy ulicy Kolumba. Zapowiada się niezły chaos komunikacyjny. Pytanie, czy pan prezydent Piotr Krzystek czekał z tą decyzją do czasów zakończenia budowy? Czy ktokolwiek z magistratu przeprowadzał wizję lokalną? Dlaczego na Kolumba można było cały czas utrzymywać dojazd do stacji Orlen, a na Powstańców Wielkopolskich nie można zostawić dojazdu do ulicy Starkiewicza i szpitala od strony ulicy Milczańskiej? Ja mieszkam na ulicy Starkiewicza, codziennie widzę, jaki jest ruch w okolicach szpitala, gdzie obecnie można dojechać z dwóch kierunków. Z informacji podawanych w internecie zostanie dojazd tylko z jednego kierunku. Czy ktoś pomyślał na temat dojazdu karetek do szpitala, skoro ulica Szpitalna, Starkiewicza, Boczna będzie cały ruch na nie przeniesiony, a jest tam zawsze mnóstwo zaparkowanych aut. Jeśli jedyny wyjazd w stronę bramy portowej będzie z ulicy Starkiewicza, czy ktoś może pomyślał o światłach na ulicy Dąbrowskiego na wysokości wiaduktów? Tam już teraz potrafi się w godzinach rannych nieźle zakorkować, a ruch będzie podwójny w tamtym kierunku. Wjazd z ulicy Starkiewicza jest na razie przynajmniej podporządkowany. Jak pan widzi, jest mnóstwo pytań, a póki co informacje na stronie ZDITM-u czy podawane w internecie nie opisują sytuacji, ale dalej nie wyjaśniają mieszkańcom wszystkich kwestii. Pewnie wielu mieszkańców ma podobne pytania i uważa, że rozpoczęcie przebudowy Alei ulicy Powstańców Wielkopolskich, nie kończąc przebudowy Kolumba, to jest fatalna decyzja. Panie Wojciechu, no i pytanie pierwsze. Dlaczego rozpoczyna się remont ulicy Alei Powstańców Wielkopolskich, bo to aleja właściwie, mimo że nadal trwa remont ulicy Kolumba?
No tutaj jest kilka przyczyn. Pierwsza podstawowa to taka, że goni nas czas. Inwestycja jest dofinansowana z środków unijnych i dalsze przewlekanie rozpoczęcia modernizacji Alei Powstańców Wielkopolskich no, wiązało się z ryzykiem, że utracimy część tego dofinansowania. Druga kwestia to jest taka, że wchodzimy w okres wakacyjny i tutaj natężenie ruchu będzie znacznie mniejsze przez no, myślę co najmniej 2 miesiące. I jakby to jest ta okoliczność, która powoduje, że zdecydowaliśmy się też na tego typu rozwiązanie. Oczywiście zdając sobie sprawę, że najlepszym możliwym rozwiązaniem byłoby najpierw zakończenie Kolumba, a dopiero potem uruchomienie modernizacji Powstańców Wielkopolskich. Tu nie udało się tego po prostu zrobić z tych względów, o których mówiłem na początku.
Mamy informację, że Kolumba, między innymi na naszej antenie zastępca prezydenta Michał Przepiera o tym mówił, dla ruchu tramwajowo-autobusowego będzie w końcu listopada tego roku.
Nie w końcu. Znaczy plany są takie, że z końcem października, więc...
O, jeszcze lepiej.
Nieco wcześniej, tak, tak. Chociaż no rzeczywiście, jeżeli powiemy, że to będzie listopad, to będzie to na pewno jakiś bezpieczne stwierdzenie. Tak czy inaczej, te kilka miesięcy to jest taki okres krytyczny. Od jesieni, czyli no powiedzmy od listopada, powinno być już znacznie lepiej, czyli nastąpi udrożnienie i kołowe, i tramwajowe tej arterii wzdłuż Odry, Kolumba, Chmielewskiego i cała sama pędla Pomorzany zostanie uruchomiona. Także tutaj no, te kilka miesięcy po prostu prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość.
Przypomnijmy, pierwotny termin zakończenia Kolumba to był, zdaje się, zeszły rok, prawda? Jesień.
No to tak. Inwestycja miała potrwać 2 lata, ale to już ten termin
tak,
został przekroczony.
Tak, wiemy, te kolizje, tam infrastruktura, której nie było na mapach i tak dalej, i tym podobne sprawiły,
tak,
że...
Tak, no tutaj rzeczywiście jest spore opóźnienie, ale wynika ono w dużej mierze właśnie z tych kolizji, których po prostu nie było w żadnych dokumentach.
Pani Danuta jest przy naszym telefonie. Dzień dobry, pani Danuto.
Dzień dobry. No właśnie tak słucham tego, co pan Jachim powiedział i ten pan, który wcześniej napisał. I bo ja właśnie w tej samej sprawie, ta Dąbrowskiego to będzie, ja nie wiem, no tak będzie wykorzystana do cna ta ulica. Chociaż teraz jest tak strasznie głośno i wcale się nie dziwię, że Szczecin jest w czołówce pod względem hałasu w Polsce. No, mamy 3. miejsce.
Także, zgadza się.
No nie wyobrażam sobie tego ruchu takiego. Teraz jest okna pozamykane, a tak słychać te wszystkie samochody, bo ich jest tutaj dużo, przejeżdża. Jest to, ja nie wiem, ale chyba jedyny przejazd do centrum, żeby tędy trzeba było jechać. A jak Powstańców zamkną, to dopiero będzie się działo.
Oj, będzie się działo. Pozdrawiamy serdecznie. Dziękujemy. No i panie Wojciechu, pytanie, bo tutaj słuchacz, pan Łukasz o tym właśnie pisze. Co z organizacją ruchu? Pisze o tym, że czy będą światła na ulicy Dąbrowskiego na wysokości wiaduktów, bo mówi, że tam już teraz, pisze, potrafi się w godzinach rannych nieźle zakorkować, a ruch będzie podwojony.
Znaczy no, oczywiście tutaj kluczowym obiektem jest dojazd do szpitala. On będzie możliwy z 2 stron, czyli od Milczańskiej przez kawałek Powstańców i dalej Szpitalną, Połabską i już jesteśmy no, w rejonie szpitala, ewentualnie poprzez Dąbrowskiego i Starkiewicza. I tutaj, czyli mamy z 2 stron ten dojazd zapewniony. No niewątpliwie będą to trudne momenty dla mieszkańców tego rejonu i dla kierowców. Zwłaszcza pierwszy tydzień, myślę, kiedy część osób dopiero się w ogóle zorientuje, że są objazdy. Część zacznie się zastanawiać, które z nich są jakby najwygodniejsze, więc to wszystko będzie się w tych pierwszych dniach na pewno bardzo mocno będzie to kłopotliwe, ale z czasem myślę, że kierowcy przyzwyczają się do tych rozwiązań I ten ruch się jakoś zrównoważy.
A ma pan informację oczywiście o będziemy... sygnalizacji świetlnej?
Nie mam na ten temat informacji. Natomiast wiem, że szczególnie tutaj istotna będzie zmiana cyklu świateł na skrzyżowaniu Milczańska, Mieszka I. Na skrzyżowaniu Milczańska Powstańców światła będą wyłączone, będą migające po prostu. Natomiast no tu kluczowe to będzie to skrzyżowanie Milczańska, Mieszka I, bo tu myślę, że będzie największe natężenie ruchu, jeśli chodzi o objazdy w stronę dzielnicy Pomorzany. I no mamy tu zapewnienie ze strony ZDIT-u, że w tych pierwszych dniach będzie to bacznie obserwowane i będą jakieś próby regulacji oczywiście w tym kierunku, żeby zoptymalizować strumienie pojazdów.
Nasz słuchacz pytał także o to, w jakich terminach, to jest takie pytanie, można powiedzieć, wynikające z tego maila, może nie bezpośrednio postawione, w jakich terminach spodziewane są największe utrudnienia. Jest to o tyle ważne, że pan powiedział, iż Kolumba będzie oddana do ruchu, przynajmniej autobusowo-tramwajowego, już pod koniec października. Tak, kołowego nawet. Kołowego, czyli nie tylko autobusy, tramwaje.
Nie, to będzie... Okay. Tak.
Mamy wakacje, będzie mniejsze natężenie ruchu, ale wrzesień, tak. Październik, to możemy się spodziewać, że będą utrudnienia.
To będzie chyba rzeczywiście najtrudniejszy okres, czyli ta końcówka Kolumba. No ale przez ten czas z drugiej strony no myślę, że wszyscy nauczymy się funkcjonować w tym nowym układzie i mieliśmy już takie przykłady.
Zaprawieni w bojach jesteśmy.
Tak, jesteśmy zaprawieni
Kolumba
w bojach.
Jest tak, że nic się miesiącami nie dzieje, potem ekipy się pojawiają, potem w innym miejscu i tak to.
Przecież
a ile będzie ten remont trwał na Powstańcu?
Docelowo termin zakończenia całej modernizacji Powstańców to jest lipiec 2025. Mhm. No myślę, że bezpiecznie jest mówić druga połowa drugiego roku, ale 2025 roku, ale wracając, no mieliśmy wyłączenia znacznie ważniejszych arterii w centrum miasta i te objazdy funkcjonowały. Także tutaj też, no oczywiście spodziewamy się problemów, myślę, że wszyscy nauczymy się korzystać z tych objazdów i miasto będzie funkcjonować.
A jak to będzie wyglądało dokładnie? Kiedy zacznie się przebudowa i te zmiany w organizacji ruchu? I jeżeli będziemy jechali od Piastów przez Rondo Szyrockiego w lewo, będziemy mogli pojechać w lewo od Powstańców, czy od początku tych prac nie?
Nie, 1 lipca dla ruchu kołowego zostanie zamknięty odcinek między Placem Szyrockiego a Milczańską, czyli po prostu od strony Placu Szyrockiego Powstańców już nie wjedziemy. Będą możliwe te objazdy i przez Milczańską, i przez Dąbrowskiego od tej strony, od Placu Szyrockiego. No, inne objazdy od strony, nazwijmy to, od tej drugiej strony Pomorzan. Ostatnie tramwaje zjadą z Powstańców 28 czerwca wieczorem. Tramwaje przestaną funkcjonować od 29 czerwca i pętla Pomorzany zostanie zamknięta. 29 czerwca zostanie uruchomiona komunikacja zastępcza autobusowa, autobus 811, który będzie woził pasażerów między w relacji ulica Dobrzyńska w pierwszych dniach do Placu Szarych Szeregów w pierwszych dwóch dniach, a od 1 lipca do Placu Kościuszki i dodatkowo od 1 lipca będą uruchomione tramwaje dwukierunkowe między Placem Szyrockiego a Placem Żołnierza Polskiego przez Plac Szarych Szeregów.
Śledźmy w takim razie komunikaty szczecińskich tramwajów. Także na stronach Radia Szczecin będziemy na bieżąco informować kierowców i pasażerów o utrudnieniach.
Wszystkie szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie ZDIT.
Pan Wojciech Jachim, rzecznik spółki Tramwaje Szczecińskie, dziękujemy i pozdrawiamy.
Dziękuję. Do usłyszenia.
Dziękujemy. A do sprawy dotyczącej nowej linii tramwajowej na Głębokie od 29 czy 28 czerwca wrócimy, bo warto to jeszcze szerzej skomentować, ale tutaj tak się panowie Wojciech Jachim i Kacper Rzeszczyński, czyli rzecznik Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego, podzielili kompetencjami, że właśnie od tej zmiany zmiany na Głębokim, że będą nie jedna linia, a dwie tramwajowe obsługiwały to w wakacje, że właśnie tymi tematami zajął się Kacper Reszczyński z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego. Zaprosimy w takim razie pana rzecznika, żeby to jeszcze szczegółowo omówić. 12.28. Pozostajemy przy tematach związanych z ruchem drogowym. Będziemy rozmawiali o strefach czystego transportu. Taka strefa czystego transportu od 1 lipca pojawi się w Warszawie, ale u nas również się pojawi, bo radni przyjęli uchwałę pozwalającą przystąpić do procesu tworzenia w Szczecinie strefy czystego transportu. To jest potrzebne m.in. Szczecinowi po to, żeby zdobyć więcej punktów w aplikowaniu o nowe tramwaje. Bo za taką strefę czystego transportu można kilka punktów dostać, a w związku z KPO, czyli z Krajowym Programem Odbudowy, są pieniądze do wzięcia m.in. na nasz tabor tramwajowy. A że mamy ten tabor bardzo zdezelowany i wiekowy, no to przydałoby się 8 tramwajów. No i każdy punkt się liczy. Wobec tego przyjęta została uchwała, która otwiera drogę do stworzenia w Szczecinie strefy czystego transportu. Przy naszym telefonie pan Arkadiusz Kuzio, Akademia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam panie rektorze, witam słuchaczy Radia Szczecin.
Czy pana jako eksperta cieszy ten krok Szczecina, że będzie w Szczecinie strefa czystego transportu? W Warszawie powstaje 1 lipca.
No, nie tylko w Warszawie, bo w Poznaniu też ma ruszyć, z tego co pamiętam, w lipcu. Kraków też się przymierza do lipca, może nie w tym zakresie, w jakim wstępnie było planowane, ale też na pewno jakaś część będzie wprowadzona. Oczywiście to jest temat, którego nie uniknie Szczecin i żadne miasto w Polsce nie będzie mogło zrezygnować. Więc i tak to nas czeka, i tak nas czeka mieszkańców, więc dobrze by było, gdybyśmy się przygotowali, dlatego że każde miasto, one są zbliżone pomysłami do siebie i fajnie, że miasta, które pierwsze przetrą nam te szlaki, a my później będziemy za nimi szli tą drogą, że będziemy mogli coś sobie zmałpować, zobaczyć, co im wyszło, co im nie wyszło, tak żeby tych błędów nie popełnić, takich jak oni popełnili. Pamiętajmy, że tutaj głównie chodzi o wyrzucenie ze ścisłego centrum, czyli ze strefy, gdzie ona będzie obowiązywała. I tak w Poznaniu diesli, które mają powyżej 18 lat, a samochodów benzynowych i zasilanych gazem powyżej 27 lat. Więc to nie jest jakieś nie wiadomo co. Mówimy tutaj o samochodach, które mają 18-27 lat. Są to stare samochody, które tak naprawdę i problem z katalizatorami i tak dalej. Wiadomo, że sama strefa to nie tylko strefa, to stacje diagnostyczne, to sprawdzanie DPF-ów, czy są wyposażone, czy mają katalizatory, czy to już zostało dawno wycięte z tych samochodów i nie funkcjonuje, bo to też ma bardzo duży wpływ na te czyste powietrze. A głównie o to chodzi, że w tych ścisłych centrach zabudowa jest na tyle gęsta, że mamy problem z przewietrzaniem tych stref. No i niestety ja w takim ścisłym centrum, gdzie te samochody parkują i ta rotacja jest dosyć duża, no nie za bardzo chciałbym mieszkać, otworzyć okno i wentylować się tym powietrzem. I myślę, że każdy ma z tym jakiś tam problem. W związku z powyższym na pewno ulży to mieszkańcom. A to, co mówiliśmy na wstępie, no mówimy o tym, że Szczecin może uzyskać dodatkowe punkty, które pozwolą na otrzymanie dotacji na zakup kolejnego taboru tramwajowego, który naprawdę by się przydał. Pamiętajmy, że cały czas mówimy o taborze dwukierunkowym, więc nawet jakiekolwiek remonty dróg pozwolą, żeby tramwaj jeździł na jednej linii od końcowego do końcowego przystanku i dokonywał wymiany pasażera.
Przypomnijmy, że założenia stref czystego transportu, one w Europie już są od dawna, chociażby w Berlinie bodajże od 2008 roku, są takie, żeby wydzielić obszar z odpowiednim oznakowaniem obejmujący drogi, po których mogą się poruszać wyłącznie pojazdy spełniające określone warunki. Co do zasady są to te z napędem elektrycznym, wodorowym, gazowym. Jednak w początkowych etapach obowiązywania strefy czystego transportu w polskich miastach dostęp do tego obszaru będą mieli również właściciele samochodów benzynowych czy z silnikiem diesla. Będą jednak musieli spełnić konkretne normy euro. I co ważne, ja słuchałem wczoraj w radiowej jedynce dyskusji na ten temat i tam ekspert zaznaczał, że w Warszawie będzie to tak rozwiązane, że nawet jeżeli mamy starego diesla i będziemy musieli przyjechać do Warszawy w związku z jakimś wezwaniem, czy to do urzędu, czy to na ślub, na pogrzeb, na jakąś uroczystość, to będziemy mogli wjechać okazjonalnie właśnie w związku z taką jakąś losową sprawą do centrum Warszawy, więc ten okres przejściowy będzie i wtedy te samochody właśnie starsze będą mogły wjeżdżać. Panie Arkadiuszu, podnosi się taki argument przeciwników strefy czystego transportu, że to będzie przepis wymierzony we właścicieli starszych aut, czyli w uboższe osoby. Czy pana ten argument przekonuje za tym, żeby jednak takiej strefy czystego transportu nie wprowadzać?
Nie, nie przekonuje mnie, dlatego że to jest kwestia to, co zaplanują nasi radni. Pamiętajmy, że w Warszawie ten okres przejściowy dla mieszkańców Warszawy, którzy płacą podatki w mieście, to okres ten przejściowy będzie 3,5 roku. Więc tak naprawdę na początku wyzbywamy się przyjezdnych, a nie mieszkańców. Mamy ten okres 3,5 roku. Kwestia, co nasi radni uzgodnią i jaka będzie uchwała Rady Miasta.
Czyli diabeł tkwi w szczegółach.
Oczywiście, że tak, bo starsi mieszkańcy, tam kiedyś jak już przerabialiśmy ten Kraków, było tak, że mieszkańcy powyżej 70 roku życia nie będą musieli zmieniać tych samochodów. Naprawdę wszystko zależy od naszych radnych i od tego, jaki wpływ my jako mieszkańcy będziemy mieli na tą uchwałę, bo musimy na ten temat oczywiście dyskutować, wyrażać swoje opinie i mówić, co nam się podoba, co się nie podoba, bo sam fakt przykładowo okresu przejściowego dla osób, które nie płacą w Szczecinie podatków, no to uważam, że to jest świetny pomysł. A oczywiście chronimy naszych mieszkańców, którzy dzisiaj mają problemy z parkowaniem i w ogóle wjazdem, mieszkając w ścisłym centrum. Jeszcze nie wiemy, gdzie ta strefa i od jakich ulic będzie obowiązywała, ale oczywiście dyskutujmy, wymyślajmy pomysły tak, żeby nasi radni rozpatrzyli te wszystkie prośby i żeby ta uchwała nie była tak rażąca, jak nam się od razu wydaje, że ona będzie dotykała najbiedniejsze społeczeństwo w naszym mieście.
Pierwsza strefa czystego transportu powstaje w Warszawie, w następnej kolejności, pomimo tych zawirowań, w Krakowie, Wrocławiu, w Rzeszowie, Lublinie czy Gliwicach prowadzone są konsultacje społeczne i badania ruchu drogowego. No u nas jeszcze te konsultacje przed nami, z kolei władze Poznania czy Katowic nie planują w najbliższym czasie wdrażania ograniczeń, chyba że będą chciały mieć także nowe tramwaje, więc może te plany tak jak w Szczecinie się zmienią. Czyli jest pan zdecydowanie na tak, panie Arkadiusza, a z nami jest pan Ryszard. Dzień dobry. Czy też na tak, za strefą czystego transportu?
Dzień dobry. Ja mam akurat takie pytanie dotyczące youngtimerów, powiedzmy samochodów na żółtych blachach ponad 30-letnich. Czy, bo z tego co wiem, w niektórych tam krajach zachodniej Europy właśnie do tych takich centrów czystego, powiedzmy, czystych emisji takie samochody mogą wjeżdżać. Ciekawe jak u nas będzie. Oczywiście mówimy o samochodach w idealnej kondycji, załóżmy, mechanicznej.
No właśnie, to jest dobre pytanie i my obiecujemy, panie Szardzie, będziemy już wracali do tej sprawy. Proszę bardzo, pan Arkadiusz.
Już odpowiadam, że w Krakowie oczywiście jest to uwzględnione i wszystkie samochody posiadające żółte tablice, a więc zarejestrowane jako pojazdy zabytkowe, będą mogły wjeżdżać i myślę, że no to jest to właśnie, o czym mówię. To my będziemy musieli wnioskować do Rady Miasta o rozpatrzenie, żeby to nie dotyczyło mieszkańców, żeby to nie dotyczyło samochodów zabytkowych i tak dalej. Jest wiele rzeczy, które możemy wprowadzić i wierzcie mi, drodzy Państwo, mamy wpływ wszyscy jako mieszkańcy. No i fajnie by było, żeby się zaangażować, żeby później nikt nie miał pretensji, bo my nic nie mogliśmy z tym zrobić. Możemy zrobić. Mówimy o Euro 2. Tylko Euro 2 wypada. Euro 3, 4, 5 i 6, które dzisiaj obowiązuje, wszędzie wjeżdża. W Niemczech już jest Euro 5. Samochody poniżej Euro 5 nie wjeżdżają, a u nas Euro 3, samochody Euro 4 wjeżdżają. Więc wystarczy otworzyć dowód rejestracyjny. W wewnętrznej części, na środkowej stronie mamy wpis, jakie euro posiada nasz pojazd. I to już daje nam dużo do myślenia. Może czas przygotowywać się, może czas na zmiany, odmłodzić trochę samochód, tak żebyśmy nie spotkali się później z tym problemem. W Poznaniu
diesel powyżej 18 lat, a w Krakowie diesel powyżej 19 lat. Więc widzicie, że to jest przestrzał, który jest do dyskusji. I tutaj radni będą podejmowali te decyzje.
Pan Arkadiusz Kuzio, Akademia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Arkadiusz Kuzio, który jest na tak za strefą czystego transportu w Szczecinie, ale oczywiście diabeł tkwi w szczegółach. Dziękujemy bardzo.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam i szerokiej drogi.
Do usłyszenia. Czas reakcji 12.38. Za chwilę kolejny gość, ale najpierw wróćmy do audycji wczorajszej. Rozmawialiśmy o planie sprzedaży tego wielkiego molocha budynku mieszkalnego, który stoi od kilku lat już pusty, przynajmniej teoretycznie pusty, na Gdańskiej, kiedy zjeżdżamy z trasy zamkowej po prawej stronie, tam gdzieś był na dole sklep. No i miasto wreszcie przystępuje do procedury sprzedaży tego budynku. Najpierw trzeba zmienić miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, bo to ma być jakiś budynek biurowo-biznesowy. Takie są plany. Wiemy, że jednak tam jakieś życie istnieje, o czym informują nas słuchacze.
Witam, odnoszę tego budynku na Gdańskiej, który jest w cudzysłowie opuszczony. Proponuję się przejechać późnym wieczorem lub w nocy, zobaczycie, że tam się świecą światła, prawdopodobnie jakieś świeczki, więc na pewno jest przez kogoś zamieszkany. Pozdrawiam.
Ale wczoraj nasz dzielny reporter i wydawca Sławomir Orlik widział, jak tam murarze zamurowywali okna, więc chyba już to skłatowanie, takie nielegalne mieszkanie w tym miejscu się kończy. I jeszcze przed gościem jeden temat. Zadzwoniła do nas słuchaczka z prośbą o pomoc.
Mam na imię Wioleta, dzwonię ze Szczecina. Mam w Enei licznik przedpłatowy. Przy zakupie prądu nie została zaksięgowana przez Enei faktura. W tej chwili mam zablokowany licznik, nie mogę kupić prądu, a informację dostałam taką w Enei, że w ciągu 2 tygodni moja sprawa zostanie rozwiązana. Proszę Was o pomoc. Dziękuję, do widzenia.
Żebyśmy mogli Pani pomóc, potrzebujemy numeru telefonu do Pani. Bardzo prosimy, czujny 510 37 32, podać imię, nazwisko, zostawić telefon, oddzwonimy i pomożemy. A teraz już naszym gościem jest Pani Karolina Winter-Zielińska, Szczeciński Oddział Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami. Dzień dobry.
Dzień dobry.
O kocie Gacku będziemy rozmawiać, a właściwie nie o samym kocie, bo ten, mam nadzieję, ma się bardzo, bardzo dobrze, ale o dwóch telefonach od naszych słuchaczy w sprawie kota Gacka. Przypomnijmy je w skrócie, ponieważ telefony miały po około 2 minuty. Ja zawarłem te zarzuty, które mają wobec Państwa, wobec TOZ-u słuchacze w krótszych wypowiedziach.
Stanisław ze Szczecina, stały słuchacz. Kot Gacek był zwierzątkiem niezależnym, najwyraźniej nie należącym do nikogo. Oczywiście z takich aspektów negatywnych to nabiera uwagi, był dokarmiany nadmiernie, owszem. I teraz najciekawsza sprawa. Jakieś osoby związane pewnie z ochroną nad zwierzętami, z opieką nad zwierzętami, uzurpowały sobie prawo do zagarnięcia kota z ulicy pod szlachetnym oczywiście pretekstem, że będzie mu lepiej, że będzie odchudzony, bo wiadomo, że ci państwo lepiej wiedzą, co jest dla kota właściwe, a co nie. No i po prostu tak autorytatywnie, przypuszczalnie, jak pamiętam, wzięto go do domu, jest tam trzymany i deklaratywnie jest mu dobrze. Powiem tak, jest to taki płaszczyk, ładnie to wszystko ubrane w słowa, wszystko jest szlachetne, wszystko piękne, my tu wiemy lepiej, co trzeba robić, a wy ludzie słuchajcie i nas podziwiajcie. Nie podoba mi się to, nie jest to w porządku w stosunku do miasta, w stosunku do wizerunku i w stosunku do mieszkańców i sympatyków. Można to było załatwić bardziej elegancko, a na pewno nie tak autorytatywnie i tak po prostu bez oglądania się na innych.
Dzień dobry, Janusz ze Szczecina. Przypomnę, że do tego kota przyjeżdżali nawet ludzie z USA czy Japonii, tak? Cieszył się sławą. Sama Katarzyna Wielka nie rozsławiła tak naszego miasta, jak nasz czarno-biały otyły przyjaciel. Jeśli nie wiadomo, o co chodzi, no to wiadomo, o co chodzi. Otóż nasz futrzany przyjaciel został zmonetyzowany. Były wcześniej już tam z nim kubki, koszulki do kupienia w internecie. A teraz te panie organizują co jakiś czas zbiórki. No ostatniej zebrano bodajże 15 tysięcy złotych. Tutaj pytanie do Szczecinian. Czy wyrazili oni zgodę na to, aby kot tak nagle zniknął, aby ktoś na boku robił sobie geszef? Panie korzystają ciągle ze sławy tego kota, na którą to sławę w ogóle nie zapracowały.
Jeżeli ktoś widział wycieczkę z Japonii, która przyjechała specjalnie do Szczecina, żeby zobaczyć Gacka, to bardzo prosimy o szczegółowe informacje, zdjęcia, wspomnienia. No ale rzeczywiście, w internecie kota Gacka było dużo, jednak kot był gruby, miał chore zęby, a zresztą miejsce kota nie jest na ulicy, chciałbym powiedzieć. Ale z drugiej strony, pani Karolino, jest też tak, że no, jest taka kategoria kotów wolno żyjących i one żyją na ulicy. To jak z tym kotem Gackiem było?
Kot Gacek, zaczną od tego, że cały czas ma się bardzo dobrze, przebywa w domu i wszystko jest w porządku. Od momentu, kiedy podjęliśmy decyzję o zabraniu kota Gacka z ulicy, zabraliśmy jeszcze z ulic Szczecina w ciągu ostatniego roku no co najmniej kilkadziesiąt innych kotów. Reklamacji nie mamy żadnej.
A to zabranie kota miało miejsce na początku 2023 roku, bodajże w lutym, jak pamiętam.
To była wiosna, marzec, wiosna 23. Natomiast faktycznie podobnie, bo cały czas to podkreślam, tak, to nie jest jedyny zabrany przez stowarzyszenie z ulic Szczecina kot. Podobnie jak w przypadku wielu innych kotów, u podstaw tej decyzji leżał między innymi stan zdrowotny. Gacek nie został w tym przypadku potraktowany w żaden wyjątkowy sposób. Potraktowaliśmy go tak samo jak wiele innych wolnożyjących bądź bezdomnych kotów.
I trzeba, pani Karolina, zaznaczyć, że ta kategoria kotów wolnożyjących jest w prawie ustanowiona po to, żeby tym kotom dawać ochronę, ale generalnie nie jest dobrym miejscem ulica, czy centrum miasta, czy piwnica do tego, żeby koty tam żyły. Jeżeli ktoś chce kota wziąć do domu, to jest to jak najbardziej chwalebne.
Tak, jest to jak najbardziej chwalebne. Jest jedynie tylko taka jedna grupa wolnożyjących kotów, takich, które faktycznie no naprawdę bardzo ciężko będzie im się odnaleźć
tak,
w domu.
Są już
i
tak bardzo.
Takie, tak, faktycznie bardzo, bardzo dzikie koty. Koty, dla których bardzo ciężko będzie znaleźć dom adopcyjny. I jeżeli wiemy, że takie koty żyją w bezpiecznym miejscu, pod opieką odpowiedzialnego opiekuna, wówczas takie koty faktycznie po zakończonym leczeniu bądź po zabiegach kastracji wracają w swoje miejsce bytowania.
Nasz słuchacz, pani Karolino, mówi o monetyzacji kota Gacka. Przypomnijmy, że tam okoliczni kupcy, kiedy Gacek mieszkał przy ulicy Kaszubskiej, tam miał taką budkę i tam okoliczni sklepikarze, sprzedawcy dbali o niego. No jak dbali? No tak dbali, bo różni ludzie mu przynosili jedzenie i wyglądał nie najlepiej. Po prostu był gruby i schorowany. No w każdym razie, no mieli z tego zysk, no bo ludzie przychodzili, rzeczywiście internet hulał, kot hulał po tym internacie, ludzie przychodzili, robili sobie zdjęcia. I teraz zarzut jest taki, że TOS przejął tego kota, żeby właśnie na nim zarabiać, żeby zmonetyzować kota. Ktoś inny monetyzował, czyli ci kupcy, a teraz po nowemu, to znaczy teraz, to już było właśnie ponad rok temu, państwo go zabrali, no żeby na nim zarabiać. Co pani na takie diktum?
No my tak lekko uśmiechamy się, czytając takie, no bądź słysząc takie zarzuty, ponieważ faktycznie od początku wspominaliśmy i tutaj odpieraliśmy ataki, że leczenie kota Gacka w okresie, kiedy do nas trafił, no było częściowo pokryte tak jak u innych wolnożyjących kotów przez gminę, a tutaj częściowo mogliśmy też liczyć na pomoc lekarzy, którzy po prostu no tutaj też z jakiejś tam sympatii płynącej do kota Gacka nie wystawili faktur za jakieś drobne usługi, z których też korzystaliśmy, więc faktycznie tutaj no nie było takiej potrzeby, żeby na leczenie kota Gacka zbierać jakiekolwiek fundusze. Od początku nie było takiego zamiaru i tutaj właśnie od początku takie zarzuty odpieraliśmy. Natomiast faktycznie była taka sytuacja, że zdecydowaliśmy się wykorzystać wizerunek kota Gacka, który no też już był okrzykiwany ambasadorem wolnożyjących i bezdomnych kotów Szczecina. W żartobliwy sposób przygotowany został post, w którym Gacek zachęcił do wsparcia zbiórki leki na karmę dla kilkudziesięciu innych kotów w trakcie leczenia, bądź oczekujących na adopcję. No i tutaj no, wydawałoby się, że osoby krytykujące ten pomysł no, są osobami, które lubią zwierzęta. No a mimo to jednak no, ta zbiórka, która tak naprawdę pozwoliła na zakup ogromnej ilości dobrej jakościowo karmy dla zwierząt, które tego potrzebowały, no gdzieś tam jest tą solą w oku. No nie bardzo jestem w stanie to zrozumieć. Natomiast faktycznie tutaj no, uważam, że taka, że taki post utworzony naprawdę z przymrużeniem oka, który też wprowadził wiele radości, wiele pozytywnych emocji wśród osób, które gdzieś tam te losy kota Gacka śledziły. Wsparcie zbiórki, zakup karmy był całkowicie dobrowolny, także tutaj nie było jakby żadnych nacisków. No i taka no, zdziwiona jestem trochę, że zamiast faktycznie cieszyć się, że udało się nakarmić tyle kocich brzuchów, no to gdzieś tam właśnie jakieś takie dziwne zarzuty się dzieją. No tego typu zbiórkę faktycznie zdecydowaliśmy się przeprowadzić jednorazowo w trudnym momencie.
Na kolejne takie zbiórki wykorzystujące wizerunek kota Gacka, ja zresztą to popieram. I ważne tutaj, bo tam padały takie sugestie w tych szerszych wersjach tych telefonów, że nie wiadomo na co te pieniądze przeznaczacie. Czy wy macie przejrzyste finanse? Wszystkie zbiórki są dokładnie rozliczane?
Jesteśmy zarejestrowanym stowarzyszeniem, podobnie jak inne organizacje w Szczecinie. W związku z tym mamy też nałożone ustawowo obowiązki sprawozdawcze. Każde zarejestrowane stowarzyszenie takie obowiązki sprawozdawcze musi wykonywać. Stowarzyszenia są oczywiście pod nadzorem, są kontrolowane. Także tutaj, jeżeli mamy do czynienia z zarejestrowanym stowarzyszeniem, to tutaj no nie ma mowy o tym, żeby coś odbywało się w jakiś nieprzejrzysty sposób, bo po prostu wszystko jest do sprawdzenia.
Pozdrowienia dla kota Gacka, ściskamy mu łapę i dziękujemy za rozmowę. Pani Karolina Winter-Zielińska, Szczecińskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami.
Dziękuję serdecznie.
A jeszcze słuchać pani Karolina, moment, proszę się rozłączać. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Słuchamy.
No bo Janusz, właśnie ja wykonywałem ten drugi telefon. Ja już chciał konkretnie poznać, ile było zbiórek i ile pieniędzy zebrano, ponieważ ja pamiętam, że pierwotnie ten kot miał wrócić na swoje miejsce. I ja jeszcze pamiętam...
Na ulicę, po podleczeniu, tak?
Tak. Mm-hmm. Ja nawet jeszcze jak on był na ulicy, to tak żartowaliśmy ze znajomymi, że no czekaliśmy, kiedy ten kot zniknie i tak naprawdę zacznie ktoś na nim zarabiać. I kto to może właściwie sprawdzić? Jakiś kontroler, czy nie wiem, nawet czy jak ja bym przyjechał do stowarzyszenia, czy faktycznie są faktury z tych zbiórek i to poszło na tą karmę.
O, dziękujemy
Panie
bardzo.
Panie Januszu, zapraszamy serdecznie do naszej siedziby, ulica Bejzyma 17. Jeżeli umówimy się na spotkanie, nie ma problemu. Wszelkie informacje zostaną oczywiście panu udzielone. Nigdy jakby tutaj nie było z tym żadnego problemu. Natomiast jeżeli chodzi o powrót kota Gacka na ulicę...
Właśnie, czy był taki plan, że on ma wrócić?
Nie było takiego planu. Mieliśmy taką nadzieję, że faktycznie odnajdzie się w domu. Już pierwsze dni, jak jeszcze oczekiwał na zabieg stomatologiczny, bo tam faktycznie był wyznaczony termin, musieliśmy też trochę zaczekać, już widzieliśmy, że on się czuje po prostu w domu bardzo dobrze. I praktycznie od pierwszego dnia pobytu już było wiadomo, że właśnie jest to jeden z tych kotów wolno żyjących.
Który nie chce być wolno żyjącym. Dziękujemy bardzo.
Nie musi. Może mieszkać bezpiecznie w domu.
Wszystkiego dobrego, a panie Januszu, prosimy o skontaktowanie się z towozem ojca Bejzyma 17. Pozdrawiamy, dziękujemy. A teraz zmieniamy temat. Będziemy rozmawiać o lataniu, dokładnie o policyjnym lataniu. Napisał do nas pan Adrian. Pisze w temacie działań policji pościgów na terenie miasta, których w ostatnich miesiącach było kilka. Jak się okazuje, policja w Szczecinie jest bez śmigłowca. No i rzeczywiście jest chyba bez śmigłowca. My pisaliśmy o tym, że 4 nowe śmigłowce otrzymała polska policja w grudniu 2023 roku i jedna z maszyn typu Bell miała trafić do Szczecina. Poprzedni śmigłowiec Sokół został wycofany jesienią 2022 roku i rzeczywiście w zachodniopomorskim służył. No nie wiem, czy w mieście, chyba bardziej w regionie, rzeczywiście patrolował różne trasy, drogi. Często właśnie uczestniczył w akcjach, gdy jakiś kierowca uciekał z miejsca zdarzenia, ale o szczegółach opowie nasz gość, pani podinspektor Alicja Śledziona, rzeczniczka prasowa Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
Nie mamy śmigłowca, zapowiadaliśmy w grudniu my dziennikarze, że będzie, zresztą to były informacje od policji. Proszę powiedzieć, kiedy będzie śmigłowiec, bo rzeczywiście na razie brak.
Owszem, potwierdzam, że przez lata wykorzystywany przez nas śmigłowiec Sokół z powodów technicznych musiał być wycofany z naszego użytkowania jesienią 2022 roku i oczywiście w momencie, kiedy wiedzieliśmy, że ta maszyna konkretna już nie będzie sprawna, nie mogła będzie służyć bezpieczeństwu w naszym regionie, to podjęliśmy odpowiednie kroki, żeby nowy śmigłowiec sprowadzić na teren zachodniopomorskiego. Tak się stanie, zapewniam, natomiast nie mogę jeszcze podać państwu konkretnej daty, bo no, byłabym tutaj nieprecyzyjna w tym, nie chciałabym przekłamania wprowadzić, natomiast spodziewamy się, że to będzie możliwie jak najszybciej. Nasi
przed sezonem letnim raczej nie, prawda? Już nie zdążymy na ten sezon letni.
Nie liczyłabym na to, aczkolwiek oczywiście naprawdę dokładamy wszelkich starań, żeby to było jak najszybciej. W okresie wakacyjnym, bo czekają nas oczywiście duże zabezpieczenia, te, które już od lat są w naszym kalendarzu zabezpieczeń dużych imprez. Tak jak i w zeszłym roku, kiedy już też nie mieliśmy swojego śmigłowca, będzie nas wspierać, zapewniam, śmigłowiec policji oddelegowany przez Komendę Główną Policji będzie nas wspierał. Natomiast odnośnie tych pościgów, o których słuchacz wspominał...
No właśnie, czy w mieście przydatny jest taki śmigłowiec, jeżeli są jakieś pościgi za uciekającym kierowcą jakiegoś pojazdu czy przestępcami?
Być może niektórzy z państwa, i to doskonale rozumiem, mają może od razu obrazki z amerykańskich filmów,
tak,
kiedy
jest,
to często
pomiędzy
właśnie
wieżowcami
takie pościgi.
Tam, tak.
Natomiast, proszę państwa, w naszej tutaj pragmatyce na terenie miasta tak najbardziej, jeżeli chodzi o pościgi za piratami drogowymi, które oczywiście się zdarzają, bo musimy takich kierowców eliminować, to wspiera policjantów, którzy taki pościg prowadzą, przede wszystkim system monitoringu, który w naszym mieście jest na tyle bogaty, że on bardzo nam pomaga. I tak naprawdę nie ma takich kierowców, piratów drogowych, którzy są skutecznie w stanie uciec przed konsekwencjami swoich działań. Natomiast śmigłowiec, on oczywiście bardzo się nam przydaje i dążymy do tego, żeby był tutaj w naszym regionie jak najszybciej. Przy dużych zabezpieczeniach imprez masowych, bądź też wydarzeń typu akcja Znicz, kiedy naprawdę mamy duży teren do sprawdzenia, kontrolowania, zapewniam, że jak najszybciej w naszym regionie będzie wspierał stan bezpieczeństwa na pewno nowy śmigłowiec.
Ale konkretnej daty, bo musimy już kończyć, jeszcze brakuje.
Jeszcze nie, jeżeli tylko będziemy mogli to zakomunikować, z przyjemnością to ogłosimy.
No i wtedy spotkamy się ponownie. Bardzo dziękuję pani podinspektor Alicja Śledziona, rzeczniczka prasowa Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie. Pozdrawiamy.
Bardzo dziękuję.
Kłaniamy się również słuchaczom, prosimy nas słuchać. Niedługo audycja znajdzie się na stronie internetowej. Dzisiejsza, są też poprzednie. Przypominamy numer telefonu do nas 510-37-32, mail czasreakcji@radioszczecin.pl. Mariusz Tałekowski, Sławek Orlik i Janusz Wilczyński. Jutro po godzinie 12:00 Krzysztof Kukliński. Do usłyszenia.